Agrobiznes.
Agrobiznes na antenie Radia Lublin, jak zawsze do godziny 6. Dzień dobry, o poranku, w czwartek 6 lutego. Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. To magazyn poradnikowy, w którym poruszamy istotne kwestie związane nie tylko z rolnictwem. To porady ekspertów m.in. w zakresie upraw, hodowli czy ekonomiki, agroturystyka, kultura i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także zasady przyznawania dotacji z programów wsparcia, odnawialne źródła energii, zdrowa żywność, uprawy ekologiczne czy zasady bezpiecznej pracy. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Między innymi powiemy o Funduszu Sołeckim.
W sołectwach robimy spotkania, zebrania mieszkańców i mieszkańcy sami decydują, na co to wydać. Przede wszystkim muszą być spełnione 3 kryteria. Musi to być zadanie własne gminy. Po drugie, musi to być zgodne ze strategią gminy. I po trzecie, musi podnosić jakość funkcjonowania mieszkańców w danym terenie.
Będzie też o preparatach wapnowo-nawozowych.
Kreda pojeziorna z pokładów węgla brunatnego. Ona jest pomiędzy torfem a węglem brunatnym. I jest o tyle ciekawa, że zawiera kwasy humusowe. Jest ciemna, zawiera węgiel organiczny, kwasy humusowe, kwasy organiczne. Poza tym, że jest kredą, która służy do nawożenia wapniem i do regulacji pH gleby.
W cyklu Żyj Zdrowo opowiemy o jagnięcinie, a na zakończenie o konkursie Lubelskie wspiera młodzieżowe drużyny pożarnicze. Dobiega końca termin przyjmowania zgłoszeń. Więc o tym w dalszej części programu, teraz sprawdzamy prognozę pogody, a tutaj na ogół zimowa aura. Dziś jeszcze opady mieszane i ślisko, nocami niewielki mróz, w dzień w okolicy zera lub niewiele na plusie. Koniec tygodnia bez opadów, z dużą ilością słońca, ale zimno. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje układ wyżowy, z północnego zachodu napływa wilgotna masa powietrza polarno-morskiego. I tak w naszym regionie po zachmurzonej nocy z ujemną temperaturą i lokalnymi słabymi opadami śniegu, dziś w dzień zachmurzenie duże, chwilami całkowite. Do tego opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przejściowo możliwy też słaby deszcz, który może zamarzać, powodując śliskość. Temperatura maksymalna od 1 do 3, wiatr słaby z kierunków północnych. W nocy niewielki mróz, temperatura minimalna od minus 4 do minus 2, ale raczej bez opadów. Padać nie będzie także przez kolejne doby, do tego chmur niewiele, lokalnie z bezchmurnym niebem i z temperaturą w piątek od 0 do plus 1, ale wiatr momentami porywisty wpłynie na odczuwalną temperaturę. W nocy z piątku na sobotę niewielki mróz od minus 4 do minus 3, w sobotę na termometrach od plus 1 do plus 3, w nocy z soboty na niedzielę od minus 5 do minus 4, a w niedzielę w najcieplejszym momencie dnia od 2 do 3 stopni. Podobnie rozpocznie się przyszły tydzień, ale będą jeszcze zimniejsze noce, ze spadkiem temperatury lokalnie do minus 8. Krótka przerwa, a potem w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o preparatach nawozowych. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w czwartek 6 lutego. W rolnictwie precyzyjnym nawożenie to dostarczanie do gleby optymalnych ilości nawozów przy uwzględnieniu jej zasobności w składniki, co pozwala uzyskać odpowiedni plon bez szkodliwego wpływu na środowisko. Dlatego coraz więcej producentów rolnych sięga po sprawdzone preparaty, w tym takie, które mogą być używane także w uprawach ekologicznych, mówi Tomasz Wyszkowski, przedstawiciel firmy nawozowej.
Mamy w ofercie dwa bardzo ciekawe nawozy wapniowe, które służą do odkwaszania gleby, do przywracania siły rodnej glebie, do poprawy struktury gleby, czyli do takich fundamentalnych spraw, jeśli chodzi o uprawę i o rolnictwo.
Z czego są zrobione?
Kreda węglowa to jest nasz sztandarowy nawóz wapniowy, kreda pojeziorna, odmiana 07A, z pokładów węgla brunatnego. Ona jest pomiędzy torfem a węglem brunatnym i jest o tyle ciekawa, że zawiera kwasy humusowe. Jest ciemna, zawiera węgiel organiczny, kwasy humusowe, kwasy organiczne. Poza tym, że jest kredą, która służy do nawożenia wapniem i do regulacji pH gleby. Na wszystkie uprawy, na wszystkie rodzaje gleb zalecana jest wszędzie tam, gdzie jest niższe pH i gdzie potrzeba jest nawozić wapniem. Najczęściej stosuje się to w okresie jesiennym, po żniwach, po zbiorach, na ściernisko, ale też można stosować w innych okresach roku, pogłównie, też na wiosnę. Konkretne areały się wapnuje raz na 3-4 lata. Taka jest zasada. Można dodać, że jest to też nawóz przeznaczony dla gospodarstw ekologicznych, bo ma certyfikat ekologiczny. To jest nawóz sypki, niegranulowany, do aplikacji rozsiewaczami do wapna.
A to jest jakaś nowość?
Może nie nowość, ale jest to o tyle nawóz ciekawy, że naturalnie zawiera właśnie kwasy humusowe, materię organiczną. I nie jest barwy jasnej, tak jak zazwyczaj kredy, tylko jest ciemna, jest czarna po prostu.
Czy to się stosuje niezależnie od ogólnego wapnowania?
Nie, to jest zamiast alternatywa. Alternatywa dla dolomitów, dla innych nawozów wapniowych. No wszędzie tam, gdzie potrzeba jest dorzucenia właśnie tych kwasów humusowych, tych kwasów organicznych.
Dużym zainteresowaniem cieszy się też nawożenie dolistne. To metoda, która pozwala na szybkie uzupełnienie poszczególnych niedoborów dla konkretnej uprawy. Aplikowanie nie sprawia rolnikom żadnych trudności, a zastosowanie właściwego preparatu bezpośrednio na liście gwarantuje szybkie jego wchłanianie, co daje oczekiwane efekty. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6, a już za chwilę powiemy o jagnięcinie.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i czwartkowe wydanie Agrobiznesu. A teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Spożycie mięsa w Polsce budzi wiele kontrowersji. Jedni uważają, że spożywamy go zbyt dużo, inni, że zbyt mało, a przez dekady odradzano jego konsumpcji, głównie ze względu na niezdrowy tłuszcz. Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach zmienił się sposób chowu i karmienia zwierząt, tym samym zmienił się sam profil tłuszczowy. Warto sięgać po jagnięcinę, która jest m.in. bardzo dobrym źródłem żelaza czy ważnych witamin z grupy B.
Żyj zdrowo!
Mięso jest niezwykle wartościowym produktem dostarczającym do naszego organizmu wielu cennych składników, w tym łatwo przyswajalnego białka oraz żelaza, przekonują naukowcy i zachęcają do jego spożywania.
Jeśli porównamy spożycie w Polsce ze spożyciem na przykład w Etiopii albo w Indiach, faktycznie spożywamy bardzo dużo.
Doktor habilitowany Dariusz Stasiak, profesor uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
W tamtych krajach spożywa się ledwie kilka kilogramów mięsa rocznie na osobę. No ale jeśli porównamy to ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie spożywamy ponad 100 kg mięsa na osobę, to tego mięsa jest bardzo dużo. Czy w Polsce spożywamy dużo? To jest na przestrzeni lat stale utrzymujący się poziom, około 70 kilku kilogramów. Co się zmienia? Zmienia się struktura spożycia. Zasadniczo spożywamy coraz więcej drobiu, nieco mniej wieprzowiny, wołowiny, odrobinę się ta ilość zwiększa, natomiast chciałem zwrócić uwagę na wykorzystanie mięsa tzw. małych przeżuwaczy. To mięso cechują niesamowite walory żywieniowe z jednej strony, a z drugiej strony całkowity brak zainteresowania albo bardzo małe zainteresowanie konsumentów. Z czego to wynika? Ja myślę, że są to konsekwencje dawnego okresu, kiedy owce były hodowane przede wszystkim na wełnę, a wykorzystywanie mięsa było, no powiedzmy, uboczne. W chwili obecnej to się zupełnie przewartościowało. Dzięki temu rasy owiec są zupełnie inne niż były lat temu 20, 30, 40.
Żyj zdrowo!
Chociaż jagnięcina wyróżnia się prozdrowotnym działaniem na nasz organizm, to wciąż jest niedoceniana.
W Polsce, mimo że spożywamy 70 kilka kilogramów mięsa rocznie na osobę, jeśli chodzi o jagnięcinę, tego jest raptem 200-300 gramów. To są dwa kotlety schabowe, tak mówiąc obrazowo. W skali roku jest tego bardzo mało. Przyczyn, oprócz pewnej nieufności konsumentów, jest bardzo wiele. Między innymi to, że obawiamy się mięsa jagnięcego, obawiamy się baraniny, obawiamy się koźlęciny. Dlaczego? Bo nie wiemy, jak przyrządzić. Nie wiemy, jakie cechy żywienia, jakie walory niesie ze sobą. Warto zwrócić uwagę na ten fakt, że owce zwykle są hodowane w warunkach bardzo bliskich naturalnym. Często korzystają z terenów ekologicznych, Natura 2000, gdzie absolutnie nie ma stosowania żadnych nawozów, żadnych środków chemicznych związanych z ochroną roślin. Już samo to wskazuje, że takie mięso ma wyjątkowe walory. Jest szczególnie bogate w składniki mineralne. Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta spożywają głównie naturalną paszę, pozyskiwaną wprost z łąki na przykład. Mało tego, ta pasza często jest bogata w zioła, w różnego rodzaju rośliny, które nadają temu mięsu specyficzne cechy. Wyjątkowy smak, aromat, ale przede wszystkim to, czego się obawiamy, wyjątkowy skład kwasów tłuszczowych. W czym leży niezrozumienie problemu? Obawiamy się tłuszczu. Jest to zupełne nieporozumienie, jeśli chodzi o dietetykę. Choroby, które się wiąże ze spożyciem tłuszczu zwierzęcych, miażdżyca i tym podobne, związane głównie z układem krwionośnym, krążenia, też nie wszystkie powiązania są takie oczywiste. Okazuje się, że na przykład mięso zawiera bardzo cenne składniki, które wręcz działają przeciwmiażdżycowo. Te składniki występują przede wszystkim w mięsie.
Żyj zdrowo!
A przy zakupie mięsa warto zwracać uwagę na jego pochodzenie. Najlepiej kupować od naszych rodzimych, sprawdzonych hodowców.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Słuchamy agrobiznesu w Radiu Lublin. Już po przerwie powiemy o Funduszu Sołeckim. Czwartkowe wydanie agrobiznesu w Radiu Lublin 6 lutego. Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, Rada Gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, musi spełniać trzy warunki, mówi wójt gminy Wólka Edwin Gortat.
Corocznie staramy się przeznaczyć z naszego Funduszu Sołeckiego środki na realizację zadań, które podnoszą jakość życia naszych mieszkańców, dlatego że takie zadania właśnie muszą się tym charakteryzować, że podnoszą jakość życia mieszkańców, są realizowane na własności gminy i są zadania własnym gminy. Są to trzy takie warunki, które muszą być spełnione, aby w ogóle myśleć o Funduszu Sołeckim. Rokrocznie w miesiącu wrześniu robimy takie zebrania, mamy 19 sołectw, spotykamy się z tymi mieszkańcami i wspólnie decydujemy, a w zasadzie mieszkańcy decydują, a my ich wysłuchujemy i informujemy, czy dane zadanie, które sobie zaplanowali, jest możliwe do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego przez to, że właśnie spełnia te trzy warunki, o których wspomniałem wcześniej. I mieszkańcy nad tym głosują, a są różnorodne zadania. Zaczynając od inwestycji drobnych, poprzez budowę różnego rodzaju dróg, czy komunikacja publiczna, czy inne twarde zadania, które są do zrealizowania w danej miejscowości, po takie, których widzę, że mieszkańcy coraz więcej oczekują, czyli realizacja tak zwanej integracji społecznej. Mamy bardzo dużo mieszkańców na terenie naszej gminy, tych rdzennych dużo, ale też bardzo dużo tych, którzy przyjeżdżają dlatego, że mamy oprócz terenów wiejskich i dużej ilości terenów budowlanych, które można zagospodarować, gdzie powstają duże osiedla domków jednorodzinnych, mamy również, jako chyba jedna z nielicznych gmin, w samym sercu gminy osiedle Borek, czyli osiedle typowo miejskie. W związku z tym przybywa nam bardzo dużo ludzi i chcemy ich ze sobą integrować, żeby to był w miarę możliwości jednolity organizm, żeby była to tożsamość, że to jest gmina Wólka, że się identyfikują z naszą gminą i wiedzą, że zawsze mogą na nas liczyć. Jest też taka, można powiedzieć, troszeczkę paradoksalna sytuacja, bo Fundusz Sołecki mamy we wszystkich miejscowościach, ale Fundusz Sołecki może być realizowany w miejscowościach wiejskich. W związku z tym, że osiedle Borek jest miejscowością miejską, nie mamy tam zwrotu, bo Fundusz Sołecki charakteryzuje się tym, że my, realizując ten fundusz, rok później w kolejnych latach dostajemy zwrot z Ministerstwa Finansów w postaci jakiegoś procentowego właśnie zwrotu tych środków. Osiedle Borek tego zwrotu nie ma, ale mimo tego nie zaprzestajemy tej akcji z funduszem, bo wiemy, jak ważne jest dla ludzi decydowanie o różnego rodzaju zadaniach, które mogą zdecydować swego rodzaju ten fundusz obywatelski. I wiemy, że ludzie wtedy się czują potrzebni, a czasami ta drobna kwota z funduszu, bo one się różnią od 20 kilku tysięcy w skali sołectwa do nawet 60 tysięcy. Jest to zależne od liczby mieszkańców, od różnego rodzaju wskaźników charakterystycznych dla danej gminy i czasami są to drobne kwoty, które stanowią taki początek wielkich inwestycji, bo jeżeli jest przekazana kwota, 10-15 tysięcy na chociażby dokumentację projektową drogi, oświetlenia, chodnika, ścieżki rowerowej, czegokolwiek, to my mamy dokumentację projektową i wiemy, że w najbliższych latach będziemy musieli to zrealizować, bo to też ma swoją określoną ważność, ta dokumentacja, ale też jest określona ważność dla mieszkańców. Skoro oni tego chcą, to znaczy, że życzą sobie takiej inwestycji, która podniesie ich jakość życia i udogodni im mieszkanie na terenie naszej gminy.
Dodajmy, że wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne, dlatego nie wszystkie gminy go tworzą, choć samorządy otrzymują dofinansowanie, bo w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6 powiemy jeszcze o konkursie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. I na zakończenie agrobiznesu w Radiu Lublin przypominamy, że jeszcze tylko do poniedziałku 10 lutego można składać oferty w konkursie Lubelskie wspiera młodzieżowe drużyny pożarnicze, który jest skierowany do ochotniczych straży pożarnych działających w naszym regionie. Dotacja z budżetu województwa lubelskiego zostanie przeznaczona na doposażenie, rozwijanie sprawności fizycznej i przygotowanie członków drużyn do służby w szeregach OSP. Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tysięcy złotych. Pomoc finansowa może zostać przyznana przyznana na zakup wyposażenia, sprzętu niezbędnego do funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych, czyli fantomy, zestawy sprzętów szkoleniowych i inne pomoce dydaktyczne i sportowe lub umundurowania dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także na udział w szkoleniach, zawodach sportowych, sportowo-pożarniczych, czy udział w zorganizowanych obozach sportowo-wypoczynkowych. Konkursowe zadania będzie można realizować od dnia podpisania umowy do końca sierpnia tego roku. Szczegóły konkursu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl. I to wszystko na dziś. Program zrealizował Piotr Król, a przygotowała i przedstawiła Małgorzata Maksim. Punktualnie o 6 na naszej antenie wiadomości, a po nich rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9. Potem jeszcze wiele innych interesujących propozycji programowych, a kolejna Agrobiznes jutro o 5.30. Dziękujemy za uwagę, miłego dnia i do usłyszenia.
Agrobiznes.